miasto zrujnowane, plagą to były trupy.
Gdy spłonęły różane ogrody, los przywiódł tu tych, którzy budowali wszystko od nowa.
Pomorze było taką, no można powiedzieć, ziemią obiecaną dla ludzi, którzy szukali nowej tożsamości.
Kołobrzeg, 1945 rok.
No gdzieś 31-30 może maja wzywa mnie pełnomocnik rządu, mówi: Lipiński, pojedziesz do Kołobrzegu jako prezydent, burmistrz. Ja mówię: nie, no przecież musisz jechać, tam jest właśnie pole do popisu do odbudowy. Pojedziesz, zostaniesz paru ludzi, zgodzili się, no i do Kołobrzegu się do tego jechaliśmy.
Podczas działań wojennych w 1945 roku Kołobrzeg został doszczętnie zniszczony. Miasto leżało w gruzach. 1 czerwca 1945 roku Armia Radziecka oficjalnie przekazała Kołobrzeg władzom polskim. W mieście byli już pierwsi polscy osadnicy. Stefan Lipnicki, pierwszy po wojnie prezydent miasta, tak po latach wspominał pierwsze miesiące w Kołobrzegu.
No, zgłaszamy się do pułkownika. No i pułkownik Bobierenko wspólnie z nami urządza zebranie w kościółku ewangelicko-luterańskim. Władze weszły na chór. Na dole i przed kościołem masa Niemców, Polaków. Bobierenko wstaje i mówi: no, obywatele, od dzisiejszego dnia, znaczy od 1 czerwca, komenda wojenna, władze radzieckie przekazują Kołobrzeg władzom polskim. Potem małe przyjęcie. Przyjęcie było, toasty były i pełnomocnik pojechał w swoim kierunku, a my sami zostaliśmy w Kołobrzegu. No teraz szybko szukać kwater. No ten ratusz żeśmy wybrali, tak kwaterowaliśmy się na strychu. 2000 ludzi, miasto zrujnowane. I zaczęliśmy sprzątać plagą Kołobrzegu. To były trupy. Trupy, które leżały w gruzach, po piwnicach i w budynkach, były trupami tylko żołnierzy niemieckich albo ludności cywilnych, ale tylko niemieckich. Polskich poległych nie było. Zastaliśmy pogrzebanych. Trupów żeśmy się pozbyli, much żeśmy się pozbyli w ten sposób, że posypywaliśmy ulicę tym środkiem owadobójczym. Muchy po jakichś 2 tygodniach nam zginęły. Na terenie Kołobrzegu zdaje się było 6 czy 7 mostów. Jeden tylko był cały. Wszystkie mosty Niemcy wysadzili. I saperzy radzieccy, czy też polscy, w czasie walk oblężniczych o Kołobrzeg wybudowali prowizorki, które nie mogły długo trwać, bo były obliczone tylko tam na tydzień czy na 2. Także naszym zadaniem było teraz utrzymać te mosty w takim stanie, żeby można było po nich kursować.
Znajdujemy się w podziemiach kołobrzeskiego ratusza. Jest to muzeum, z tego co się orientuje, pierwsze w Europie, jeżeli nie na świecie, muzeum miejskie stworzone nie ze środków publicznych, tylko dzięki pasji mieszkańców. Muzeum Patria Kolbengiensis jest oparte na moich zbiorach, które poczyniłem przez 30 lat, natomiast namówiłem moich przyjaciół, którzy mają bardzo podobny do mojego defekt mózgu, tak? Czyli polegający na miłości do historii miasta, miłości do historii Kołobrzegu. Namówiłem ich, aby pomogli stworzyć to muzeum.
Robert Maziarz, pomysłodawca i założyciel Kołobrzeskiego Muzeum Patria Kolbergensis.
Znajdujemy się obecnie w sali, która wywołała najwięcej emocji podczas jej tworzenia. Jest to ekspozycja, która ukazuje losy pierwszych Polaków, pierwszych tych, którzy przybyli do Kołobrzegu po roku 1945. Zainspirowały mnie tutaj przy jej tworzeniu słowa mojej babci ukochanej Mirosławy, która kiedy zobaczyła swoją kamienicę, w której mieszkała na Chłodnej w ruinie, kiedy zobaczyła Warszawę po powstaniu warszawskim. Jej ojca zamordowali hitlerowcy, ona pozostała właściwie sama ze swoją matką, z Eugenią. I wysłane zostały do prac przymusowych, przyszywały guziki do mundurów niemieckich na okopach wokół Warszawy. Trafiły tam na starszego Niemca, jak mówiły, porządnego człowieka, który im cały czas pokazywał zdjęcia, pocztówki z Kołobrzegu, tam stąd pochodził, opowiadając, że Kolbeck, Rosenstadt, miasto róż, takie piękne. My stwierdziły, to właśnie nie ma co w tej Warszawie robić, nie ma szans, żeby to miasto się odbudowało. Wzięły ostatni swój dobytek, to co im pozostało po powstaniu warszawskim. Wsiadły na dach pociągu i ruszyły do Kołobrzegu. Na ścianie tej ekspozycji mamy taki napis wielki, tutaj taki obdarty z farby. Gdy spłonęły różane ogrody, los przyjdł tu tych, którzy budowali wszystko od nowa. Okazało się bowiem, że ci, którzy przybyli do Kołobrzegu, nie zastali miasta róż. Te były również zgliszcza, ale nie było tak naprawdę ani dokąd wracać, ani jak wracać. Tak? Ci ludzie przybyli do Kołobrzegu zewsząd, ze wschodu, z terenów Ukrainy, z terenów Litwy, ale tu przybyli ludzie z Wielkopolski, z Małopolski i ci ludzie budowali tutaj wszystko od nowa.
Kiedy pana babcia tutaj przywędrowała?
W 1945 roku.
To pana babcia?
Tak, to moja babcia. Wszystkie zdjęcia, które tutaj są, ja zacząłem od swojej rodziny oczywiście, ponieważ największą ilością zdjęć i dokumentów, którymi dysponowałem, były to dokumenty poświęcone mojej rodzinie, czyli babcia, dziadek, ich ślub w 1946 w Kołobrzegu. I tutaj mamy akurat takie zdjęcie, na którym się wychowałem. Mój dziadek, Wądrowski Stanisław, który był taką moją ukochaną postacią. Zdjęcie powiększone, tutaj widzimy olbrzymie na całą ścianę.
To zdjęcie umieszczone na ścianie Kołobrzeskiego Muzeum bardzo mnie zaintrygowało. Na fotografii uchwycona została grupa młodych mężczyzn w marynarskich mundurach podczas procesji Bożego Ciała w 1946 roku. Kim byli, skąd się wzięli w Kołobrzegu i czym się zajmowali? Te pytania są istotne, bo to nie byli marynarze.
Zdjęcie ukazujące mojego dziadka na tle z jego drużyny 4. Komisariatu Milicji Morskiej. Bardzo barwne jednostki, jednej z ciekawszych jednostek militarnych, które powstały w latach 40. zeszłego stulecia.
Batalion Morski i Milicji Obywatelskiej powstał w kwietniu 45. roku w Szczecinie.
Łukasz Gładysiak, historyk i dziennikarz.
Nie wiemy dokładnie, dlaczego stworzono taki akurat oddział, bo tutaj mamy do czynienia z milicją powołaną odgórnie, czyli nie w taki sposób spontaniczny, jak to się tworzyło w miastach na terenie Pomorza. Wydaje mi się, że powodem utworzenia tej formacji była potrzeba dodatkowego zabezpieczenia polskiej części Szczecina. Musimy pamiętać o tym, że miasto po 1945 roku zostało podzielone na część polską i niemiecką, co generowało bardzo duże problemy w utrzymaniu bezpieczeństwa. Też Szczecin był miejscem, w którym bardzo aktywnie w pierwszym okresie powojennym działało hitlerowskie podziemie. Tam stworzenie formacji, które byłyby w stanie zabezpieczyć przede wszystkim infrastrukturę, którą przejęli Polacy, no miało znaczenie pierwszorzędne. Sam Batalion Morski przez blisko rok funkcjonował jako samodzielna jednostka w Szczecinie. Zresztą jego członkowie, funkcjonariusze tego batalionu ochraniali m.in. Mikołajczyka, który odwiedził Szczecin jeszcze jako wtedy agitujący na rzecz PSL-u. Pamiętamy, że to były czasy jeszcze przed wyborami. I dodatkowo ci funkcjonariusze najprawdopodobniej zabezpieczali urządzenia portowe czy tego typu infrastrukturę. W marcu 1946 roku, czyli po roku funkcjonowania tego batalionu morskiego, który najwidoczniej musiał sprawdzić się w swoich działaniach, zdecydowano, że milicjanci zostaną oddelegowani też do dwóch innych ważnych placówek nadmorskich. To jest Świnoujście i właśnie Kołobrzeg. I w tym momencie zaczyna się historia Kołobrzeska, tego komisariatu i w zasadzie oddziału, który liczył 38 osób, bo tylu milicjantów morskich przybyło do Kołobrzegu w lutym 1946 roku, dokładnie 25 lutego. Co ciekawe, milicja taka tradycyjna, obywatelska, która też przecież w Kołobrzegu działała od początku tej polskiej obecności, czyli od wiosny 1945 roku, była milicją, która odpowiadała za cały teren powiatu kołobrzesko-karlińskiego. Oczywiście kwatera główna milicji mieściła się w Karlinie w tamtym czasie, w stolicy powiatu. Był komisariat miejski Milicji Obywatelskiej, ale on był spięty z Karlinem. Natomiast komisariat Milicji Morskiej, początkowo mieszczący się w ratuszu, a później przy dzisiejszej ulicy Szpitalnej, był podporządkowany bezpośrednio Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. Ci milicjanci nie byli podporządkowani komendanturze w Karlinie, co generowało problemy, zwłaszcza, że część z tych funkcjonariuszy, dzisiaj wiemy, to byli żołnierze podziemia niepodległościowego. Wiemy, że przynajmniej jeden z nich, dowódca jednej z trzech drużyn, Stanisław Wądołowski, był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i najprawdopodobniej zbiegł przed bezpieką na Pomorze. Prawdopodobnie zbiegł z Turczyzny.
To jest pana dziadek?
Tak. I tutaj mamy akurat takie zdjęcie ukazujące oddział milicji morskiej w mundurach Kriegsmarine. Oni trzymają jeszcze mauzery niemieckie, dziadek jest uzbrojony w pistolet szturmowy typu Zetka. Natomiast wychodzą również dzieci do procesji. Jest to pierwsze Boże Ciało w Kołobrzegu w roku 1946.
A wie pan coś o tych innych żołnierzach właśnie z tego komisariatu?
Niewiele. Bardzo barwna jednostka, do której trafiali ludzie przeróżnego autoramentu. Byli poszukiwacze przygód, ale byli też, coś ciekawe, partyzanci. Nazwani wówczas bandytami.
Ukrywali się.
Teraz nazywamy ich żołnierzami wyklętymi. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że ziemia zachodniopomorska, ponieważ trafiali tutaj ludzie zewsząd, ówcześni partyzanci, ludzie podziemia, mieli możliwość ucieczki i wmieszania się w tłum. Oni tutaj byli nierozpoznawalnymi. Dzięki czemu wstępowali do wszelkiego rodzaju organizacji paramilitarnych, bardzo często zmieniali nazwiska. Natomiast sam udział w tego rodzaju jednostkach powodował, że po pierwsze, mieli ciągły dostęp do broni, na czym im bardzo zależało. Po drugie zaś mieli szybką informację na temat osób poszukiwanych, czyli mogli ewentualnie się wzajemnie ostrzegać.
Pomorze było taką, no można powiedzieć, ziemią obiecaną dla ludzi, którzy chcieli zmienić tożsamość. Najczęściej ci żołnierze podziemia niepodległościowego, którzy znajdowali się czy to w Kołobrzegu, czy w innych miastach Pomorza, nie przyjeżdżali tutaj sami. Znamy przypadki wręcz ucieczek całych oddziałów. Ludzie zaszywali się, będąc pośrednio podporządkowani swoim wojennym dowódcom, tworzyli własne struktury na ziemiach odzyskanych. To oczywiście szło dwutorowo, bo część z nich chciała zacząć żyć normalnie po wojnie. Część z nich, jak dobrze wiemy na przykładzie koszalińskim czy karlińskim, nadal działała w konspiracji, to aktywnie, bo przecież rajdy słynne 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej no do dzisiaj są legendą tej ziemi. W przypadku milicjantów morskich wyglądało na to, jakby oni chcąc jakby w jakimś sensie podporządkować się nowej władzy, czy też wejść w struktury tej nowej władzy, oni po prostu szukali nowej tożsamości. W lutym 1945 roku zaczęli funkcjonowanie na terenie Kołobrzegu. Przede wszystkim zajmowali się wspieraniem swoich kolegów milicjantów lądowych, takich nazwijmy, w utrzymaniu porządku. Wydaje mi się, że jedną z przesłanek skierowania do Kołobrzegu dodatkowych sił milicyjnych, po pierwsze, obawiano się wzrostu aktywności polskiego podziemia niepodległościowego, wiedząc, że w bezpośrednim sąsiedztwie Kołobrzegu, czyli w Karlinie i w Koszalinie, rzeczywiście to podziemie niepodległościowe dawało o sobie znać. Z drugiej strony bardzo dużym problemem dla Kołobrzeżan była radziecka obsada portu. Musimy pamiętać o tym, że po czerwcu 1945 roku, kiedy Rosjanie formalnie przekazali władzę administracyjną Polakom w Kołobrzegu, część miasta była nadal wyłączona i między innymi właśnie port przez długi czas Polacy nie mieli tam wstępu. Oczywiście była polska część portu, ale to był tylko znikomy kawałek całej infrastruktury. Obawiano się tego, że ekscesy radzieckie będą się pojawiać. Potrzebna była druga siła, która miała pilnować porządku. No i trzeci taki już bardziej polityczny wątek to oczywiście zbliżające się wybory. Trzeba było odpowiednio zabezpieczyć lokale wyborcze, a do tego placówka zwyczajnej, powiedzmy sobie, milicji no też miała siły niewystarczające. Jeśli chodzi o milicjantów, ciekawostka jest taka, że na 38 milicjantów morskich, bo tylu ich było, podzielono ich na trzy drużyny, 28 w 1946 roku należało do Polskiej Partii Robotniczej. I tutaj też pytanie, czy to byli ideowcy. Raczej można w to wątpić, zwłaszcza, że pierwszy dowódca 4. Komisariatu Morskiego, bosman Mat Stanisław Pawelec, który miał za sobą służbę w 1. Pułku Szpoleżerów, czyli jednostce no, cieszącej się przed wybuchem II wojny światowej legendą wręcz związaną z samym marszałkiem Piłsudskim. Żołnierz września, człowiek, który wypowiadał się otwarcie przeciwko władzy ludowej, będąc już na stanowisku w komisariacie, no też dawał przykład swoim kolegom. Zresztą Pawelec w takich dość niewyjaśnionych okolicznościach 1 listopada 1946 roku został usunięty ze stanowiska. Oficjalnie, jak do tej pory udało nam się dowiedzieć, powodem było to, że niemoralnie się prowadził, tak zostało to określone. Na dowód tego załączono kilkadziesiąt podpisów mieszkańców Kołobrzegu. Pytanie, czy te podpisy były rzeczywiście składane, bo to też były czasy specyficzne. W każdym razie człowieka odwołano. Sama milicja morska funkcjonowała dalej. Wiemy, że milicjanci pełnili rolę też takich funkcjonariuszy dzielnicowych, czyli zajmowali się stricte ochroną i mieszkańców, ale też ludności niemieckiej, która w Kołobrzegu pozostawała. Zresztą we wspomnieniach pionierów pojawiają się bardzo często motywy takie, że na przykład kobiety niemieckie, które pracowały na rzecz polskiej administracji, pracowały czy też w stołówkach, czy w jakichś innych tego typu obiektach, wieczorami były odprowadzane do domów pod eskortą milicyjną, bo obawiano się ataków ze strony Rosjan, którzy oczywiście traktowali to jako zemstę za lata okupacji Związku Radzieckiego, bo tak się to odbywało. Wiemy też, że milicjanci morscy zajmowali się odgruzowywaniem miasta i składaniem cegły dla odbudowy Warszawy. Wiemy też, że Kołobrzeg był jednym ze źródeł, zresztą nie tylko Kołobrzeg, wiele miast pomorskich czy dolnośląskich dostarczało budulca do odbudowy stolicy. Także tym wszystkim, czym zajmowali się zwykli mieszkańcy miasta, zajmowali się też milicjanci. Zresztą oni bardzo szybko weszli w struktury polskiego społeczeństwa. W wielu wspomnieniach samych milicjantów pojawiają się takie motywy, że bardzo chętnie umawiały się z nimi kobiety, zwłaszcza młode. Wiemy dzięki zachowanym fotografiom, że używali umundurowania marynarskiego. Umundurowania, które było mieszanką przedwojennych sortów polskich, które udało im się najprawdopodobniej pozyskać jeszcze w czasie służby w Szczecinie, ale przede wszystkim elementów poniemieckich, których nie brakowało na całym Pomorzu. Oczywiście czapki marynarskie z symbolami marynarskimi. W zasadzie nie było żadnych elementów, które wskazywałyby na to, że była to milicja. Ciekawostkę stanowi to, że ci żołnierze czy ci funkcjonariusze byli uzbrojeni w broń niemiecką, której też było tak naprawdę w Kołobrzegu bardzo dużo. Później w czerwcu 1947 roku, czyli po wyborach oczywiście wygranych przez komunistów, stwierdzono, że już milicja morska nie ma racji bytu. Po rozwiązaniu milicji morskiej część funkcjonariuszy została oddelegowana do Szczecina, część pozostała na miejscu, część została zdemobilizowana, ale byli też tacy, jak chociażby Stanisław Wądołowski, którzy zdecydowali się przejść do cywila i żyli w Kołobrzegu jako mieszkańcy już.
Dziadek w ogóle był bardzo enigmatyczną postacią, która niewiele mówiła, tak? No ale z drugiej strony nie ma się co dziwić. Ludzie przez tyle lat waleni po głowie sierpiem i młotem starali się ukryć swoją tożsamość do końca. Czasy się zmieniały, oni byli świadkami zmian, wydarzeń, a tak naprawdę wielu z nich bało się do samego końca ujawniać, skąd się tutaj wzięli i w jaki sposób. Natomiast poprzez wszelkiego rodzaju dokumenty, którymi dysponuję, zacząłem składać historię dziadka jak klocki Lego. No, wyszło tak, że dziadek pochodził z Łomży. Po walkach 1939 roku, jako jeniec wojenny, został wysłany do stalagu 1A. To był stalag, który mieścił się w okolicach obecnego Królewca, Königsberg. Natomiast później żołnierze podpisywali zgody na to, ażeby opuszczać te stalagi. Byli kierowani do prac przymusowych, do fabryk na rolę. Dziadek trafił pod obecne Olecko, gdzie był robotnikiem przymusowym na roli. Stamtąd uciekł wraz ze swoim przyjacielem. Poruszali się w stronę Łomży, skąd pochodzili. I po ucieczce właściwie nie mógł się za bardzo w domu pojawiać. Był poszukiwany jako ten uciekinier. W związku z tym pozostał las. I to była grupa NSZ-u właśnie działająca na terenach łomżyńskiego. Oni szli na odciecz między innymi z tego, co się orientuje, Powstaniu Warszawskiemu, co prawda tam zdaje się nie doszli, ale narobili wiele krzywdy Rosjanom, tak, posterunkom rosyjskim po drodze. Front przeszedł, udało im się uniknąć wyłapania, no i poszli tutaj, gdzie nie byli rozpoznawalni. Także miał powody, żeby się ukrywać. Przyjeżdżał tutaj do Kołobrzegu dowódca dziadka z partyzantki, Rekin. Kiedy snuły się plany porywania kutrów i przerzucania byłych partyzantów do Szwecji, przyjeżdżali ci ludzie i z tego, co wiem z opowieści babci, dziadek prosił usilnie babcię, żeby ta go wypuściła do tej Szwecji. Babcia nie wyrażała zgody, kwestie rodzinne, trzy córki, które trzeba było wychować. Stąd dziadek do końca życia pozostał, żył tutaj w Kołobrzegu. No i takie losy były no, dość trudne. No, w roku 52 wpadli na trop dziadka. Dom, w którym mieszkał, przy ulicy Zygmuntowskiej, podjechały gaziki, wyszli żołnierze uzbrojeni w pepesze, skuli dziadka, wyprowadzili go, trafił na przesłuchania do Białegostoku. Natomiast według relacji to, co dziadka ocaliło, tak, czym się wyłgał, że tak powiem w tej chwili, tak, to był dokument, który do dzisiejszego dnia jest w zasobach rodzinnych. Jest to jego poświadczenie pracy jako pracownika tego na roli w Niemczech. nie podnosił tego, że on stamtąd uciekł, tylko że wyszło na to, że właściwie był tam do samego końca.
Trafił tutaj do Kołobrzegu jako milicjant morski i został tutaj już?
Później został już tutaj, tak. Nawet był taki okres, kiedy został przewodniczącym Rady Miejskiej. Tutaj też mamy zdjęcia dziadka, który odsłania tablicę z okazji 10. rocznicy tak zwanego wówczas wyzwolenia miasta. Był przewodniczącym do 1957 roku, kiedy sam zrezygnował. Przyjął się do pracy wówczas w przedsiębiorstwie połowów i usług rybackich Barka w Kołobrzegu. Z tego, co się orientuję, zależało mu na tym, ażeby zacząć pływać, żeby mieć dalej możliwość tej ewentualnej ucieczki. Natomiast został pracownikiem barki, ale pracownikiem lądowym bez możliwości zaciągania się na kutry do pracy na morzu.
Czy do końca nie opowiadał nic panu, jak to było?
Nie. Tak jak wspomniałem, jednak ta cała schiza pozostała po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce. Te przesłuchania, właściwie cały czas odnoszę wrażenie, że żył w takiej niepewności, żeby się nie wydało. I ja myślę, że w wielu z tych ludzi taki instynkt tak samozachowawczy jednak przetrwał do końca. No i ujawniło się dużo później po śmierci dziadka, dużo dokumentów różnego rodzaju, które zacząłem, że tak powiem, jak klocki Lego składać do kupy i odtwarzać losy tego ciekawego człowieka. Dziadek miał pseudonim Miły. To jest pseudonim jego jako żołnierza podziemia. Ja się pytałem babci, dlaczego dziadek nie wrócił do Łomży, dlaczego tam w ogóle niechętnie wyjeżdżał. No, a babcia mówi, poszedłby do miasta, od razu powiedzieli, o patrzcie, idzie partyzant. A to było niebezpieczne dla tych ludzi.
To też jest jego zdjęcie z czasów, jak był w milicji morskiej.
Tak, to są zdjęcia, tak. Mam sporo zdjęć ukazujących właśnie ten oddział, ten milicji morskiej. Tutaj widzimy dziadka, który siedzi wraz ze swoimi kolegami. Zdjęcie wykonane jeszcze, kiedy stacjonowali w okolicach wałów Chrobrego w Szczecinie.
Marynarze
i żołnierze i nie wiadomo co. No barwna jednostka, natomiast ludzie, którzy wstępowali do tej jednostki z różnych przyczyn, natomiast okazuje się, że rzeczywiście wielu z nich było tymi ludźmi podziemia.